nie dzwonię do brata Andrzeja, o czym będę miał kazanie, żeby on wiedział, jak ma zacząć nabożeństwo. Nie dzwonię do siostry Justyny, aby zaśpiewała określone pieśni, aby wszystko miało ten zewnętrzny, spójny charakter. Tego nie robimy. Wierzycie w to? Widzę, że nie wierzycie. A jednak jak zaczął dziś brat Andrzej, to myślałem, że nie będę miał o czym mówić. Dlatego, że kiedy człowiek jest coraz starszy i długo biegnie, to coraz bardziej go boli kostka, kolano, biodro, kręgosłup i nabiera doświadczenia. Jak nabiera doświadczenia, to patrzy ku górze, żeby dolecieć. I tak, proszę kochanych, szczególnie młodych braci i siostry, nie dziwcie się, że jak wychodzi starszy brat, starszy jako starszy, mający odpowiedni PESEL, to przedstawia pewną rzeczywistość, która jest doświadczeniem niestety wierzących ludzi. A tą rzeczywistością są doświadczenia. A teraz przejdę do słowa. Bracia i siostry, na kartach Biblii w Starym Testamencie znajdujemy takiego człowieka, który tak jak dziś Jakub, apostoł w swoim liście, pisał, że tacy powinniśmy być. A jaki był ten człowiek? Nienaganny, prawy, bogobojny, stroniący od złego. Jest tu na tej sali taki nienaganny, prawy, stroniący od złego. No nie chcę, żebyście podnieśli ręce, bo wiem, że wszyscy podniesiecie. Dlatego Jakub pisał, żebyśmy się tacy stawali. Miał świadomość tego, jak to naprawdę jest. Kto był tym człowiekiem? Hiob. Nienaganny, prawy, stroniący od złego. Powiedzcie mi, czy taki człowiek o tych cechach potrzebuje poprawy? Nienaganny, prawy, stroniący od złego. Czy taki człowiek potrzebuje poprawy? Czy on potrzebuje się nawrócić, czyli zmienić swoje myślenie? No jak popatrzymy na początek, to wydaje się, że całkowicie nie. No nie, nienaganny, prawy, bojący się Boga, stroniący od złego. No właściwie po co by się miał nawracać? Przecież wszystko jest tak, jak pisał Jakub, żebyśmy tacy byli. No właśnie. I tu jest cały problem. I tu jest cały problem, o którym chcę dzisiaj z wami rozmawiać. Wiecie, imię Hiob to między innymi imię, które oznacza, gdzie jesteś, Ojcze? Wiecie, kiedy to pytanie się w człowieku pojawia? Gdzie jesteś, Boże? Wiecie kiedy? Kiedy nas dobrze przygniecie. Gdzie jesteś, Ojcze? Nie chodzi oczywiście o jego ojca biologicznego, chodzi o odwiecznego ojca przez wielkie O. Był to mąż najmożniejszy, najbardziej znany w krajach wschodu, w Oriencie i my to lubimy. O, to był wierzący, on był taki, potęga po prostu. Ale pomyślcie sobie, czy kiedyś zastanawialiście się, żeby dojść do takiej potęgi, to co, on nie, to mu spadło z nieba, jak to się mówi, czy on za tym zabiegał? Oczywiście, że zabiegał. Żeby dojść do tego, handlował, hodował, nie wiem, co tam robił. W każdym razie miał tyle, że nikt tyle nie miał. To nie stało się tak, wiecie, jak czasem sobie myślimy, on wierzył, a Bóg mu dał. Nie. On poświęcił swoje życie dlatego. I między innymi tenże człowiek miał 10 dzieci. 7 synów i 3 córki. Pierwsza myśl, którą chcę z wami podzielić się na temat Hioba, jego doświadczeń i co z nich wynika, to taka myśl. Jak czytam o tych jego dzieciach, to czytam tak. Od 4 wersetu 1 rozdziału. Synowie jego zwykle wydawali uczty, każdy w swym domu, w swoim dniu. Wtedy posyłali po 3 swoje siostry, zapraszali je, aby z nimi jadły i piły. A gdy minęły dni uczty, posyłał Job po nich, aby ich poświęcić, wstawał wczesnym rankiem i składał całopalenia za każdego z nich, myślał bowiem Job. Może zgrzeszyli moi synowie i znieważyli Boga w swych sercach. Tak czynił Job zawsze. A wiecie, w jakiej sytuacji zostali zastani ci synowie i te córki, kiedy przyszła śmierć na nich? W jakiej sytuacji? Kiedy była ta uczta? Tą ucztę wyprawił najstarszy syn, jeszcze żeby było dobitniej. A więc ktoś, kto jak Hiob miał świadomość, że być może to nie jest to, co jest celem ich życia. Kiedy się przyjrzymy tej sprawie, słuchajcie, no to fajne jest takie życie, no nie? Co tydzień uczta u tego brata, u tego, potem u siostry, potem tu, potem tam, no fantazja. Ale Hiob bolał w swoim sercu i myślał, może oni zgrzeszyli tym i przychodził do Boga i składał mu ofiarę za nich. Znacie tą historię, że ktoś za kogoś coś robi, żeby Pan Bóg tamtemu nie dokuczył. Nie, to tak nie działa. To tak nie działa. Hiob zamiast wpłynąć na zmianę postępowania swoich dzieci, to składał za nich ofiarę i wyobrażał sobie, że w ten sposób uchroni ich byt od nieszczęścia. Czujecie to? Czy my tak nie robimy czasem? Wolimy się o kogoś pomodlić, niż mu powiedzieć, co powinien zmienić. Wolimy powiedzieć, Panie Boże, nie dotknij go. No wiem, że jest zły, ale mu nie powiem o tym, bo będzie jeszcze gorszy. Hiob, słuchajcie, składał te ofiary i robił to za swoje dzieci, a swoim religijnym gestem starał się uzyskać przychylność Boga. Jakżeż często chrześcijanie mają taką próbę stosowania zasady, jak Kuba Bogu, tak Bóg Kubie. Będę pobożny, to Bóg mi będzie błogosławił. To znaczy, nie spotka mi nic złego. Tak często wierzący ludzie myślą, że Boże błogosławieństwo to tylko to, że tu na ziemi nie spotka mi nic złego. Jak będę Ci, Panie, wierzył z całego serca, to Ty będziesz mi błogosławił. Nie spotka mnie nic złego. Błogosławieństwo często kojarzymy z dobrą pracą, ze zdrowiem, z powodzeniem. A przecież być błogosławionym to oznacza być szczęśliwym, tak? Wszyscy to prawie wiecie, makarios, być szczęśliwym. To dlatego Makary jest takie imię, słuchajcie, to jest błogosławiony po prostu. Ale co jest szczęściem wierzącego człowieka, pytam się was. Kto głośno powie, co jest szczęściem wierzącego człowieka? Dokładnie, nie mówić, gdzie jesteś, Ojcze. Nie mówić, gdzie jesteś, Ojcze, tylko być blisko Boga. Wiecie, czasem myślę, że szukanie szczęścia ziemskiego w dzisiejszym chrześcijaństwie stało się Bogiem chrześcijaństwa, w cudzysłowie chrześcijaństwa. Ludzie szukają szczęścia, zdrowia, i czasem robią rzecz, która teraz, popatrzcie się, a gdy chcemy, aby coś nas nie spotkało, sam to napisałem, nie myślę, że przepisałem z czegoś, zaczynamy wchodzić na ścieżkę, zacznę coś robić dla Pana, pościć, modlić się, porządnie żyć. W zamian za to nie przyjdzie na mnie to, czego nie chcę. Czasem chrześcijanie mówią, wiesz czemu on nie został uzdrowiony, a pościłeś? Zacznij pościć. Zacznij pościć. Może proroctwo Bóg pośle o tym, co będzie. Bracia i siostry, kiedy ktoś się modli o uzdrowienie swojego dziecka, a prorok przychodzi i powie, że umrze to dziecko, co byście z tym prorokiem zrobili? To samo, co robił Izrael. Uznalibyście go za fałszywego proroka. Jak mogłeś tak prorokować? Cała psychologia jest przeciwko temu. Całą nadzieję zburzyłeś. Widzicie to? A przecież tacy prorocy byli. Ciężkie mieli życie. Czy ta myśl, ten sposób, będę lepszy, będę modlił się, będę pościł, jest zabieganiem o moją bliskość z Bogiem? Czy o uzyskanie tego, co chciałbym uzyskać? Powiedzcie mi, czy chodzi o Boga, czy chodzi o mnie? Czy jest to jedna z najbardziej egoistycznych postaw, jaką wykazujemy jako wierzący ludzie? Czujecie, o czym mówię? Kiwnijcie choć niektórzy głową. To jest egoistyczna postawa. Mówimy, że robimy to dla Pana. Żyjemy zgodnie z Jego Słowem. Pan Jezus powiedział, że po prostu nie pościliście, dlatego muszę pościć. Jeżeli będę pościł, to dostanę. Ale o co mi chodzi? Żeby być blisko Boga? czy żeby dostać to, co chciałbym. Inni pozytywnie myślą. Jak będziesz sobie to wyobrażał, jak będziesz marzył, to dostaniesz. Bo Bóg mówi, i tu przytaczają wersety, co w sercu i tak dalej, co widzisz, to otrzymasz, jak wierzysz, tak będziesz miał. Ale bracia i siostry, pozytywne wyznawanie, żeby coś uzyskać, jest absolutnie niebiblijne. Ja powiem wam, że chrześcijanin powinien być pozytywnym człowiekiem. Ja jestem pozytywnym człowiekiem, ale nie dlatego, żeby coś uzyskać. Dlatego, że Bóg jest blisko mnie. Czujecie to? Ja nie jestem pozytywny, żeby coś uzyskać. Ja jestem pozytywny, bo wiem, gdzie jest mój ojciec i nie zadaję mu tego pytania. Czy myślicie, że można wpłynąć na Boga w ten sposób? Hiob myślał, że może. Że on będzie taki, wiecie, i on dostanie. Ofiary Hioba miały zapobiec nieszczęściu jego synów, córek, mimo że zmiany życia nie było. Chciał mieć tak naprawdę Boga na swoich usługach. Wiecie, kto to jest Bożek? Czym się różni Bożek od Boga? Bożek to jest ktoś wymyślony przez człowieka. To jest ktoś, kto jest wyobrażeniem naszych ludzkich myśli, jakim powinien być Bóg. To jest ktoś, kto jest niedoskonały, dlatego jest wielu bożków od różnych zadań. To jest ktoś, komu człowiek składa, stara się coś zrobić, aby ten mu oddał. To jest Bożek. Czasem Boga tak traktujemy. Ja też tak czasem myślałem i czasem tak robiłem. I kiedy nie przychodziła odpowiedź, to przychodziła inna odpowiedź i do niej zaraz dojdę. I to jest różnica między odwiecznym Bogiem, który jest suwerennym swojej woli, a kimś, kto jest na posyłki człowieka. Bóg tego nienawidzi. To jest normalne bałwochwalstwo. Jezus rzekł, moim pokarmem jest pełnić wolę tego, który mnie posłał i dokonać Jego dzieła. Co jest moim pokarmem, żeby wszystko było dobrze i nic złego mnie nie spotkało? Czy pełnić wolę mojego Ojca, który mnie posłał po to, żeby przed wami stanąć i ostrzec was przed takim myśleniem i tych, którzy słuchają mnie w internecie, bo tego dzisiaj jest pełno. Oto nasz Bóg jest Bogiem suwerennym w swojej woli i mocy. Działa jak chce. Czy jest dobry? Oczywiście. Bracia i siostry, to jedna lekcja. Próba udobruchania, mówiąc takim językiem Pana Boga, swoim religijnym życiem. Druga lekcja. Co było motorem działania Hioba? Wszystko było podszyte lękiem. Bo to, czego się bałem, wiecie, w drugim rozdziale nawiedziło mnie, a to, przed czym drżałem, przyszło na mnie. Spada na mnie wszystko, co mnie przeraża, przed czym uciekałem, to mnie spotkało. Przed czym uciekałem, w naszych tłumaczeniach jest drżałem najczęściej, ale uciekał, całe życie nie chciał, starał się, żeby mnie to nie spotkało. A przecież Jan pisze w swoim liście, w miłości, którą mamy żyć, nie ma bojaźni. Wszak doskonała miłość, jaka to jest doskonała miłość? Agape, ofiarnicza, że coś ofiaruje komuś bezinteresownie, tak jak Chrystus na krzyżu. Doskonała miłość usuwa bojaźń, gdyż bojaźń drży przed karą. Kto więc się boi, nie jest doskonały w miłości. Bracia i siostry, czy to nie jest odpowiedź dla Hioba? Drżał. Drżał przed tym, co go spotka. Czy to wyraża moją miłość do Boga? Pytanie mam do rodziców. Czy kochacie swoje dzieci po to, z tego powodu, że drżycie, żeby ich coś złego nie spotkało? Czy kochasz siostra swojego męża z tego powodu, że drżysz, żeby nie umarł? Czy wierzysz, że to ma jakiś związek jedno z drugim? Miłość do swoich bliskich jest miłością ofiarniczą, agapę. Jestem gotowy oddać nawet życie za moje dzieci. Ale nie dlatego, żeby im się powodziło. Za to nie uzyskają tej przychylności. Miłość do Boga jest kluczem postępowania człowieka. Miłość nie jest tym, co wynika z lęku i strachu. Absolutnie chyba to wszyscy czujecie. W miłości nie ma bojaźni, bo miłość usuwa bojaźń. Gdyby Hiob kochał z całego serca Pana Boga, a nie robił z niego bożka, nie bałby się, że straci synów, bo nie miałoby to dla niego znaczenia i o tym za chwilę będziemy wiedzieć. Czy miłość do Boga ze strachu, a więc, że mnie coś złego spotka, kiedy ja coś złego zrobię, to jest droga chrześcijanina? Jezus przyszedł, aby tak prowadzić twoje i moje życie? Absolutnie nie. Hiob, imię, gdzie jesteś, Ojcze? Trzecia lekcja. Wiecie, zostaliśmy stworzeni na obraz i podobieństwo Boga. Powiedzcie mi, czy rano, jak stajesz przed lustrem, patrzysz swoją twarz i mówisz: oto ja, podobny do Boga. Uśmiechacie się. Oto ja, patrz na siebie, widzę się w lustrze. Ja, podobny do Boga, chwała Ci, Panie. Człowiek gubi obraz Boga. Człowiek pyta się, gdzie jesteś, Boże. Bo grzech zniszczył ten obraz. Nie widzimy twarzy Stworzyciela w lustrze. Widzimy twarz człowieka, który nawet nie jest taki jak Hiob, doskonały i tak dalej. Pamiętacie tą historię tych rabinów czy Żydów w Auschwitz, którzy patrząc na ogrom tego cierpienia, na pytanie, gdzie jesteś, Boże, Ojcze, co odpowiedzieli? Nie ma Boga, bo gdyby był, nie doszłoby do takiej tragedii. Słyszeliście takie zdania? Gdzie jesteś, Ojcze? Zadaje sobie pytanie człowiek, który zgubił Boga w swoim życiu. Zgubił Jego obraz. Zgubił to, że jest stworzony na Jego obraz. Że żyje tylko dzięki Niemu. Że żyje w Bożej miłości. Zgubił ten obraz. Dlaczego? Bo ten obraz przysłoniło doświadczenie, które przeżył. Jego wiara nie przeszła próby. Wiecie, znam słowa osób wierzących, które były w tym zborze. Które powiedziały tak: przestałem chodzić do zboru, przestałam wierzyć. Dlaczego? Dlatego, że to, co mi głoszono, że będę zdrowa, że będę mieć dzieci, że będę mieć dobrą pracę, nie stało się w moim życiu. Gdzie jest Ojciec? Gdzie jest to wszystko, co pokazywano mi, że jest w Biblii? Gdzie jest to wszystko, gdzie dwaj albo trzej uzgodnią swoją prośbę? Gdzie jest to wszystko? Ale nikt nie powiedział w imieniu moim, zgodnie z moją wolą. Nikt tego na to nie zwrócił uwagi. Ważna była prośba, jej tekst. Prośba często oparta o moje własne pragnienie. Ci ludzie mówią: nie ma Boga. Na pytanie, gdzie jesteś, Ojcze, Ojcze, odpowiadają: nie ma Ojca. On nie działa w moim życiu. Może w czyimś. Może brakowało mi wiary. Może brakowało mi poznania. Może brakowało mi czegoś. To się nie stało. Boga nie ma. Bracia i siostry, jest to największe zwycięstwo diabła, jakie może osiągnąć w życiu wierzącego człowieka. A więc zwycięstwo polegające na tym, że nie ma Boga. Świadomość i przekonanie o tym. Dlaczego? Dlaczego tak się dzieje? Bo na pytanie, gdzie jesteś, Ojcze, nie padała odpowiedź: blisko mnie, bez względu na wszystko, czego doświadczam. ale oczekiwanie, że coś się zmieni. Cóż powiedziała żona Hioba do niego? Czyż niepodobnie? Czyż jeszcze trwasz swojej pobożności? Złożycz Bogu i umrzyj. Nie ma Boga, daj sobie spokój. Czyż nie odpowiedziała tak? To jest najgorsza rzecz, jaka może spotkać człowieka wierzącego i największe zwycięstwo diabła. Hiob nie uwierzył żonie, nie słuchał jej. Hiob odpowiedział, dobre przyjmujemy od Boga, czy nie mielibyśmy przyjmować i złego? W tym wszystkim nie zgrzeszył Hiob swymi usty. Bracia i siostry, kolejna myśl. Taki człowiek, nienaganny i tak dalej. Myślimy, no nie powinien doświadczać takich rzeczy. No, to jest absurdalne w ogóle. To w końcu jak uniknąć tych rzeczy? Takich dramatów, 36 rozdziałów dramatu Hioba. Bo widzicie, pytanie jest zasadnicze. Czy z tego wszystkiego wyszło coś dobrego? Tak czy nie? No tak. No właśnie, no cena jest wysoka. Ale czy z tego wszystkiego wyszło coś dobrego? Powiem wam, że to słowo powstało w moim sercu, kiedy słuchałem świadectwa brata Ryśka. Wiecie, ono było świadectwem, w którym było widać mozół wierzącego człowieka. Często nasze świadectwa są takie, wiecie, że zachorowałem, pomodliłem się i jestem zdrowy, Pan mnie przeprowadził. W międzyczasie było 6 operacji, 2 przeszczepy, ale ogólnie jest super. Natomiast tu był mozuł. Mozuł, z którego wyszedł mój brat inny niż był przed tym mozołem. I to mogę wam powiedzieć, bo wiem, jak się zmienił. Kiedy krzyczał, gdzie jesteś, ojcze? Ojciec mówił, blisko ciebie jestem, w twoim doświadczeniu, jestem z tobą. Tak było i tak mówił i potwierdzał. Wtedy zrodziły się te myśli, że często wierzący ludzie przedstawiają swoje życie jako beztroską podróż ku górze, niemalże lot klimatyzowanym jumbojetem. Podają ci napoje, masz klasę biznes, z łożem nawet. I właśnie, bracia i siostry, Hiob w pewnym momencie, wiemy to wszyscy, mówi, wiem, że ty możesz wszystko i żaden twój zamysł nie jest dla ciebie niewykonalny. Tylko ze słyszenia wiedziałem o tobie, lecz teraz moje oko ujrzało cię. Przeto odwołuję moje słowa i kajam się w prochu i popiele. Co się stało z Hiobem? Naszym językiem mówiąc, nawrócił się. Zgadza się? Przemienił swoje myślenie. Bóg przemienił jego myślenie. Teraz zrozumiałem, kim jesteś. Teraz zrozumiałem, kim jesteś. Wiecie, od czego zaczęła się ta podróż Hioba? Kiedy już wszystko zostało mu zabrane, on dotknięty został trądem. Wtedy wziął sobie skorupę, aby się nią skrobać i siedział w popiele. Tak jest w naszym tłumaczeniu Biblii. Ale żeby było dosadniej, to siedział na kupie gnoju. Tak naprawdę. Wszystko, co było do tej pory w jego życiu, całe to bogactwo, cała ta rodzina, wszystko, cały ten świat stał się czym dla Hioba? Kupą gnoju. Usiadł na niej, skrobał się z chorobą, ze swojego swędzącego ciała dotkniętego trądem. I tak siedział. I potem przychodzili przyjaciele, różne rzeczy mówili, różne rzeczy się działy. Ale od tego się zaczęła jego podróż do tego miejsca, które przeczytałem przed chwilą, że teraz moje oko ujrzało cię. Bracia i siostry, był inny człowiek sprawiedliwy. Sprawiedliwy faryzeusz. Wybitnie wykształcony człowiek. Bliski Sanhedrynowi, a więc przyjmijmy, że naszemu polskiemu Sejmowi, gdyby ten miał władzę sądowniczą. Gorliwy dla Pana do bólu. Pewnego dnia został oślepiony przez Boga. Wiecie, pomyślcie o tym, bo my zawsze widzimy, że Jezus mu się objawił. To amen i prawda. I wiemy, że po kilku dniach już zaczął widzieć, a więc ten epizod jest nieistotny. Ten epizod jest niesamowicie istotny. Dla Saula z Tarsu epizod oślepnięcia był taki sam istotny, jak i dla ciebie. Gdybyś nie wiedział, że za 3 dni będziesz widział, czy za kilka dni może będziesz widział, wkrótce. To był dramatyczny epizod. W tym epizodzie Saul z Tarsu, a teraz moje oko ujrzało, kim jesteś. Zgadza się? Zgadza się? W tym doświadczeniu makabrycznym Saula z Tarsu, a teraz moje oko ujrzało cię i zrozumiałem, kim jesteś. Moje życie poświęciłem, aby cię zniszczyć. Moje życie budowałem na religijności Izraela. Trwałem w czymś, co tak naprawdę nie jest tobą. Tenże Saul z Tarsu w liście do Filipian, w trochę innym tłumaczeniu niż my mamy, owszem i wszystko poczytuję sobie za szkodę dla zacności znajomości Chrystusa Jezusa. Apostoł Paweł nie miał już pytania, gdzie jesteś, Ojcze? Dlatego, że dla niego kluczową rzeczą było co? Poznać Boga w Chrystusie. Pana mojego, dla którego wszystko utracił i mam to sobie za gnój, abym Chrystusa zyskał. U nas śmiecie tego świata w naszych tłumaczeniach. Otóż ten człowiek, tak samo jak Hiob, w pewnym momencie doszedł do tego, że wszystko, co tutaj go otacza, za wyjątkiem tej prostej odpowiedzi, gdzie jesteś, Ojcze, w Jezusie Chrystusie, uznał za gnój tego świata. Jego nawrócenie było totalne jak Hioba. Tak? Totalne nawrócenie. Przez ciężkie doświadczenie ślepoty, a potem przez różne doświadczenia, które go dotykały, kiedy był już jako sługa Kościoła, jako apostoł. Bracia i siostry, zbliżam się do końca, za chwilę wieczerza. Możemy powiedzieć, Hiob wiele się nauczył przez to, co wycierpiał. Paweł wiele się nauczył przez to, co wycierpiał. Ale kogo dotyczy ten werset w Biblii? Chrystusa. I tu dotykamy, kochani, niesamowitej prawdy, makabrycznej może dla wielu z nas, że oto Chrystus wiele się nauczył przez to, co wycierpiał. Chcę zadać pytanie, czy Chrystus miał się czego uczyć? Czy Chrystus miał się czegoś uczyć? Bo na pytanie, czy Hiob miał się czego uczyć, odpowiedź jest jasna, tak miał. No właśnie, a czy Chrystus miał się czego uczyć? Czy on był jakiś niedoskonały, nie wiedział? Bracia i siostry, Jezus Chrystus to w pełni Bóg i w pełni człowiek. W liście do Hebrajczyków, popatrzcie się, ten werset jest z takiego ciągu, z 7 werset z 5 rozdziału listu do Hebrajczyków. Czytamy: za dni swego życia Jezus Chrystus, oczywiście w ciele, Zanosił on z wielkim wołaniem i ze łzami modlitwy i błagania do tego, który go mógł wybawić od śmierci i dla błogobojności został wysłuchany. Chcę was zapytać, czy Chrystus został wysłuchany w najwyższym ludzkim pojęciu, czyli unikł śmierci? To jak został wysłuchany? Jak został wysłuchany? Mówimy, Bóg wysłuchuje naszych modlitw. Chrystusa modlitwa została wysłuchana w naszym pojęciu? Możemy odpowiedzieć, no chyba nie, no poszedł na śmierć. No jak została wysłuchana? Dla bogobojności został wysłuchany, pisze autor listu do Hebrajczyków. I chociaż był synem, synem Bożym oczywiście, nauczył się przez posłuszeństwo, nauczył się posłuszeństwa przez to, co wycierpiał. A osiągnąwszy pełnię doskonałości, stał się dla wszystkich, którzy mu są posłuszni, sprawcą zbawienia wiecznego. Bracia i siostry, Jezus Chrystus w ogrodzie Getsemane pocił się krwią. Jezus Chrystus w ogrodzie Getsemane mówił: Ojcze, jednego nie chcę, aby grzech, który wezmę na siebie, grzech ludzi, odłączył mnie od Ciebie. Kielich, oddalony kielich, bracia, często interpretowany jako kielich bólu, że Jezus bał się bólu. Można tak interpretować, ale kielich w Biblii jest kielichem przekleństwa, jest kielichem gniewu, chociaż jest też kielichem błogosławieństwa, ale to nie było żadne błogosławieństwo w tym sensie takim, kiedy Jezus to mówił. Ten kielich, kochani, to kielich Twoich i moich grzechów. To kielich przekleństwa, które myśmy jako ludzkość przynieśli na ten świat. Od Adama przez wszystkie kolejne pokolenia. Jezus ten kielich wziął na siebie. I wiedział, że nie może mieć bezpośredniej społeczności z Ojcem, kiedy za nas stał się czym? Grzechem. Za nas stał się grzechem. Bracia i siostry, życie chrześcijanina to życie w cieniu krzyża. Jezus Chrystus za dni swego życia zanosił z wielkim wołaniem i ze łzami modlitwy i błagania do tego, który mógł go wybawić od śmierci. Ale przyszedł na tą ziemię, aby umrzeć. I został wysłuchany, bo umarł. Ale chwała Bogu, że zmartwychwstał. I to wspominamy. To jak z tym Pawłem, który oślepł. Nie patrzymy na to w ogóle, bo za chwilę już widział. Ale słabo może widział, dyskusje trwają, tak? No jak mógł słabo widzieć, skoro Bóg go uzdrowił, to w pełni go uzdrowił, no proste. A takie nasze są tutaj wewnętrzne ludzi wierzących interpretacje. No nie mógł być chory, apostoł Paweł, daj spokój. A więc uzdrowiony. Pan Jezus modlił się na kolanach i w śmiertelnym boju coraz gorliwiej się modlił. I pytanie mam do was, czy to doświadczenie Jezusa pomnożyło łaskę? Otworzyło jakieś przestrzenie? Oczywiście, że tak. Czy doświadczenie Hioba otworzyło jakieś przestrzenie? Przestrzenie poznania, gdzie jesteś, Ojcze? I oczywiście, że tak. Czy doświadczenie apostoła Pawła, gdzie jesteś, Ojcze, otworzyło przestrzenie duchowe w życiu tego człowieka? I nie tylko tego. I nie tylko Hioba, nie tylko Pawła apostoła, nie tylko Jezusa, ale każdego z nas. Doświadczenia mnożą łaskę Boga. Zgodzicie się z tym? Dlatego, że tak jak Andrzej powiedział, chociaż leżąc w Chorwacji na słońcu, możesz powiedzieć, jakżeż dobry jesteś, Boże. To nie dlatego, że leżę w Chorwacji na słońcu, tylko że stworzyłeś niebo i ziemię. i wszystko, co na niej jest. I pozwalasz mi to oglądać, tak jak ja wczoraj wyszedłem wieczorem na ogródek, już było bardzo ciemno, poszedłem się pomodlić o to słowo i wiecie, jaka mi refleksja naszła? Że Hiob patrzył na to samo niebo, co ja. A minęło tyle wieków. Patrzył na to samo niebo i pytał się, gdzie jesteś, Stwórco, gdzie jesteś, Ojcze, siedząc na czym? Na tej kupie. I ja co prawda siedziałem na krześle, ale rozglądając się wokół tego, tu dom stoi, tam to, siam to, wiecie, te wszystkie rzeczy. Jakie to ma znaczenie wszystko? Mi się podoba to, co w ostatnim tygodniu na pytanie do żony Rockefellera, no nie, co mąż, ile pieniędzy pani zostawił mąż i jakie dobra? To jest wspaniałe pytanie. A ona jak odpowiedziała? Wszystkie. Nie wziął nic. Dokładnie jak każdy z nas. Nie wziął nic, wszystko zostało. Dokładnie tak. Nasz Pan wiele się nauczył przez to, co wycierpiał. A mam pytanie, a ty? A ty? Jeszcze jesteś młody. Ja też, jak byłem młody, niewiele cierpiałem. Chwała Bogu, że tak jest. Ale Bóg przygotowuje człowieka na ten dzień. Ten dzień, który nadchodzi. Dzisiaj wnet nadejdzie dzień, Justyna. Nie wiem, czy to jest ten dzień, czy to jest ten dzień, kiedy zawiśnie klepsydra tutaj na drzwiach tego naszego zboru. Ja ujrzę Króla Chwał, tak wierzę. Jedni wcześniej przede mną ujrzą, drudzy później. A dlaczego? Bo wiele się nauczyłem przez to, czego doświadczyłem. I wierzę, że jeszcze się wiele nauczę, bo jeszcze wiele doświadczę, bo starość, jak to mówicie, nie wyszła Panu Bogu. Wyszła. Po to, żebyśmy przyszli do Niego jacy? Tacy, że wiemy, że nasze oko ujrzało, nasze serce zrozumiało, kim On naprawdę jest. Powstańmy do modlitwy. Za chwilę wieczerza, bracia i siostry.